Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O tym, że przemoc jest sprzeczna z Królestwem Bożym, przypomniał Benedykt XVI przy okazji południowego spotkania z wiernymi. Po wiadomościach watykańskich kolejny odcinek audycji księdza Rafała Zarzecznego. Autor cyklu Ex Oriente Lux opowie tym razem o życiu etiopskiej wsi. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ewangelia dzisiejszej niedzieli objawia troskę Jezusa o świątynię, jaką jest spotkanie z Bogiem. Mówi też jednak o świątyni jego ciała, zburzonej przez śmierć i wzniesionej na nowo przez zmartwychwstanie. Żyjący Chrystus jest naszą świątynią. W nim adorujmy Boga w duchu i prawdzie. Niech jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Słowa Benedykta XVI skierowane w niedzielne południe do Polaków streściły główne rozważanie, które poprzedziło modlitwę Anioł Pański. Papież nawiązał w nim do opisanej przez apostoła Jana sceny wypędzenia przekupniów ze świątyni. Zwrócił przy tym uwagę, że czyn Jezusa stanowi profetyczny gest oczyszczenia, dokonany na wzór innych proroków w imię Boga i w sposób symboliczny.
Wypędzenie przekupniów ze świątyni było także interpretowane w sensie polityczno-rewolucyjnym i stawiało Jezusa na linii działania ruchu zelotów. Oni istotnie byli gorliwcami ze względu na prawo Boże, gotowymi na użycie przemocy w celu jego przestrzegania. W czasach Jezusa oczekiwali oni na Mesjasza, który wyzwoliłby Izraela spod rzymskiej okupacji. Ale Jezus zawiódł te oczekiwania do tego stopnia, że niektórzy z jego uczniów go opuścili, a Judasz Iskariota go nawet zdradził. Bo rzeczywiście nie da się zrozumieć Jezusa jako gwałtownika. Przemoc jest sprzeczna z Królestwem Bożym. Jest ona narzędziem antychrysta. Przemoc nie służy ludziom, ale od człowiecza.
Ojciec Święty przywołał następnie jezusowe słowa skierowane do sprzedawców: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Ewangelista zestawia je ze słowami psalmu 69, które przyszły na myśl jego uczniom: gorliwość o dom twój pożera mnie. Jest to psalm błagalny w sytuacji śmiertelnego zagrożenia i jak stwierdził papież, właśnie takiej sytuacji doświadczył sam Jezus podczas męki.
Gorliwość o ojca i o jego dom zaprowadzą go aż na krzyż. Jego gorliwość jest zapałem miłości, która osobiście się poświęca, a nie zapałem służenia Bogu przy użyciu przemocy. Bo istotnie znakiem świadczącym o autorytecie Jezusa stanie się jego śmierć i zmartwychwstanie. Zburzcie tę świątynię, powiedział, a ja w 3 dni ją odbuduję. A święty Jan zauważa, mówił on o świątyni swego ciała. Swoją paschą Jezus daje początek nowemu kultowi, kultowi miłości i nowej świątyni, którą jest On sam, Chrystus zmartwychwstały. Przez Niego każdy wierzący może adorować Boga Ojca w duchu i prawdzie.
Przed pozdrowieniami pielgrzymów w różnych językach Benedykt XVI przypomniał o trudnej sytuacji na Madagaskarze, który nawiedziły ostatnio huragany i katastrofalne opady. Spowodowały one śmierć ponad 100 osób oraz liczne straty materialne. Papież zapewnił o modlitwie za ofiary i za rodziny poszkodowane przez żywioł oraz zachęcił wspólnotę międzynarodową do pomocy ludności wyspy.
Klęski naturalne, o których mówił Ojciec Święty, to 2 kolejne nawałnice, cyklon Giovanna oraz tropikalna burza Irina. Szczególnie dotkliwa okazała się ta druga, uderzając w południowo-wschodnią część Madagaskaru, gdzie leży diecezja Mananzary. Stolica Apostolska jest przekonana, że prawo rodzin do odpowiedniego mieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka. Nie chodzi tu bowiem jedynie o dach nad głową, lecz o dom, czyli miejsce, w którym urzeczywistnia się najgłębsza tożsamość osoby i jej relacje z innymi. Stanowisko to przedstawił na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka arcybiskup Silvano Tomasi, stały watykański obserwator przy genewskich agendach ONZ.
Papieski dyplomata podkreślił, że brak odpowiednich warunków życiowych jest przyczyną wielu rodzinnych tragedii. Stąd właściwą politykę mieszkaniową należy uznać za jedną z form zwalczania różnych patologii, w tym przemocy w rodzinach. Na szczególną uwagę zasługują w tym względzie samotne matki z dziećmi, gdyż są one najbardziej bezbronną grupą społeczną. W tym kontekście arcybiskup Tomasi wspomniał o coraz częstszym zjawisku migracji zarobkowej, która prowadzi do rozbicia rodziny, kiedy ojciec, a niekiedy nawet matka, decydują się na poszukiwanie pracy za granicą, a opiekę nad dziećmi powierzają innym osobom. Zdaniem Watykanu również państwo powinno się zatroszczyć o los takich rodzin oraz osieroconych w ten sposób dzieci, zapewniając im właściwe warunki mieszkaniowe, opiekę zdrowotną i oświatę.
Chrześcijańska samotność jest sposobem, w jaki pozwalamy Bogu zwycięsko zmierzyć się z naszym indywidualizmem. Mówił o tym prymas wspólnoty anglikańskiej w drugim dniu wizyty w Wiecznym Mieście. W kościele świętego Grzegorza Wielkiego na rzymskim wzgórzu Celio arcybiskup Rowan Williams wygłosił konferencję na temat cnót monastycznych i płynącej z nich ekumenicznej nadziei.
Duchowy zwierzchnik Anglikanów zwrócił uwagę, że od zakonników można wyciągnąć prawdziwą lekcję ekumenizmu. W jego przekonaniu ludzie prowadzący życie monastyczne są przykładem wspólnoty chrześcijańskiej, która żyje Słowem Bożym. Ono sprawia, że Kościół nie jest wspólnotą jakiegoś przypadkowego powinowactwa czy strategicznego sojuszu, ale samą rzeczywistością słowa, które jest słuchane w uwielbieniu i wybrzmiewa w liturgii. Kolejną nauką ekumeniczną płynącą od zakonników jest modlitwa o Ducha Świętego, nie tylko by stworzyć jedność w różnorodności, ale również by skupić życie i modlitwę wokół jednego słowa.
Prymas Anglikanów szczególne miejsce poświęcił roli chrześcijańskiego milczenia. Jego praktykowanie sprawia, że pozwalamy Bogu zmierzyć się z naszym indywidualizmem i pokonać go, zauważył arcybiskup Williams. W milczeniu rozpoznajemy swoje mocne strony oraz opory naszego egoizmu. Pozwalamy w końcu Bogu, by rozwiał nasze obronne fantazje. Na pustyni nie ma też nikogo, kto by imponował lub przekonywał. Tu także konieczna jest konfrontacja z naszą własną pustką. W przeciwnym wypadku zostaniemy przez nią pochłonięci.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezu!
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O życiu na wsi i o etiopskim rolnictwie. Wielkie zróżnicowanie geofizyczne i klimatyczne Etiopii powoduje, że sposób, w jaki żyją tam ludzie od tysięcy lat, także jest różny z miejsca na miejsce. Ta wielorakość objawia się odmiennością języków, odmiennością kultur i wreszcie różnorodnością prac, jakie Etiopczycy wykonują, by żyć w miarę spokojnie i szczęśliwie, a jeśli się uda, to także dostatnio. W czasie moich podróży po Etiopii niejednokrotnie miałem wrażenie, że tamten afrykański świat jest tak dalece różny od wszystkiego, do czego sam jestem przyzwyczajony, iż można by go nazwać nie tylko innym kontynentem, ale wręcz inną galaktyką. Owa inność objawia się na wiele sposobów i do motywu inności będziemy w naszych audycjach wracać jeszcze nie raz. Przybywając do Etiopii, zauważa się niemal natychmiast, że wiele naszych tak zwanych prawideł, niepodważalnych form myślenia i egzystencji, w tamtym świecie po prostu nie działa. Zwłaszcza, gdy dotykają tego, co najbardziej ludzkie, mianowicie spraw życia i śmierci. A może jest i tak, że to my sami wielu rzeczy po prostu nie uświadamiamy sobie, dopóki nie zetkniemy się z ich odmiennością. Dziś chciałbym powiedzieć o jednym z istotnych elementów odmienności etiopskiego świata. Człowiekowi urodzonemu, wychowanemu i całe niemal życie spędzającemu w mieście, przyjazd do Afryki pozwala doświadczyć, nawet jeśli boleśnie, że prawdziwe życie toczy się na wsi. Niekiedy nawet bardzo daleko od tak zwanej cywilizacji i jej niby oczywistych zdobyczy. Tak właśnie jest w Etiopii. Ponad 90% ludności tego ogromnego kraju żyje na wsi, a większość miast w rzeczy samej to nic innego jak tylko duże wioski. Oczywiście także w Etiopii istnieją prawdziwie miejskie aglomeracje, o czym powiemy w dalszych audycjach. Nie zmienia to jednak faktu, że przeciętny Etiopczyk całe swoje życie spędza pośród natury prawdziwej, czasami trudnej i nieprzewidywalnej, którą jednak stara się oswoić, tak aby praca przynosiła chleb powszedni i oby nikomu go nie zabrakło. Ale wioski też są różne, w zależności od prowincji i zamieszkującej je ludności. Jadąc głównymi drogami, co chwila mijamy niewielkie, ale liczne skupiska i osiedla ludzkie. Jeśli jednak opuścimy szosę i zapuścimy się trochę w głąb kraju, to skupiska stają się coraz bardziej rozproszone, wioski coraz mniejsze, a pojedyncze chałupy coraz bardziej przypominają lepianki. Ludzie osiedlają się wokół przejezdnych szlaków, to jasne. Ale na bezdrożach żyje się tak samo, zwłaszcza w regionach południowych i zachodnich, gdzie regularne wioski znajdujemy nawet w samym środku prawdziwej dżungli. Ludzie żyją tam prosto, w małych i prostych chatach postawionych z byle czego. Każdy przy swoim małym skrawku ziemi, jeśli takowy posiada. Najczęściej od pokoleń. Bo to właśnie ziemia, zawsze uprawiana z wielkim trudem i przez całą rodzinę. Na wyżynie najczęściej bardzo kamienista i z reguły pozbawiona jakiegokolwiek systemu nawadniania, z wyjątkiem tego, co z nieba pada, ziemia stanowi podstawę ludzkiej egzystencji. W prowincjach nizinnych jest lepiej, bo o wodę łatwiej. Ziemia lżejsza i bardziej urodzajna, ale i ludzi do wyżywienia znacznie więcej. Najtrudniej jest na pustyni, gdzie rolnictwo właściwie nie istnieje. I pomyśleć, że zaledwie około 15% terytorium Etiopii stanowią grunta uprawne. Teoretycznie zaś Etiopia mogłaby wyżywić siebie i jeszcze sporo wyeksportować. Niestety ciągle tak nie jest. Rolnictwo etiopskie z reguły prezentuje się niestety jako bardzo prymitywne. Widok chłopa, który pogania parę wielkorogatego bydła ciągnącego drewniane radło, to nie tylko obraz z egipskich hieroglifów, ale stały element etiopskiego krajobrazu. Mechanizacja rolnictwa to dopiero przyszłość, choć pierwsze kroki już zostały poczynione. Wszelkie prace rolne odbywają się tak samo jak przed tysiącami lat, a przecież ludzi żyje tam nieporównywalnie więcej. Mówiłem, że problemem jest woda. Górzysty krajobraz nie pozwala z reguły na nawadnianie pól przy pomocy rzek. Lepiej jest wokół jezior, ale przecież i te spotykamy głównie w rowie abisyńskim. Na wyżynie natomiast, gdzie żyją miliony, wszystko zależy od opadów deszczu. Gdy pada regularnie i w umiarkowanych ilościach, ludzie dziękują Bogu, bo głód zdaje się niegroźny. Ale gdy nadchodzą lata suche, umiera się z głodu i to masowo. Tak dzieje się ostatnio, zwłaszcza w południowych prowincjach kraju. Ludzie ratują się ucieczką na północ i na południe, do Kenii. Media alarmują społeczność międzynarodową, władze reagują jak potrafią, organizacje charytatywne robią co w ich mocy. Dobrze, że choć tyle. Ale nie zapominajmy, że głód w tej części świata nie jest zjawiskiem nowym ani niezwykłym. Wprost przeciwnie. Od zawsze chyba i nieustannie towarzyszy ludziom, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do swojej nędzy, że nie potrafią sami zreformować swojego stylu życia. Aby choć trochę je poprawić, przy pomocy środków, jakie daje technika. W wielu regionach ogromną pomocą byłyby studnie głębinowe, ale ich kopanie i utrzymanie w stanie używalności jest niezwykle drogie, a pieniędzy oczywiście brak. Opowiadał mi pewien misjonarz, że w jednej z wiosek w północno-zachodniej Etiopii ludzie musieli chodzić po wodę do źródła oddalonego o 5 kilometrów. W końcu jemu samemu udało się zebrać od amerykańskich ofiarodawców astronomiczną sumę $60,000 na odwiert i odpowiednie wyposażenie studni. Ale takich przypadków nie jest wiele. W bardzo biednym kraju, jakim jest Etiopia, jedną z ważnych funkcji kościelnych misji ciągle jest doraźna i regularna pomoc w ratowaniu ludzkiej egzystencji. Powiedzmy jeszcze parę słów o etiopskich uprawach. Najpierw jest specyficzne zboże, które tutaj nazywa się tef. Jego uprawa zajmuje ogromną większość wszystkich pól, ale niestety wydajność jest niska. To z tego jednak zboża produkuje się mąkę na etiopską indżirę, będącą z kolei podstawą wyżywienia. O etiopskim jedzeniu będzie innym razem. Teraz dodajmy, że gdzie tylko możliwe uprawia się nadto jęczmień i pszenicę, a od jakiegoś czasu także kukurydzę. W przydomowych warzywnikach z reguły pojawiają się ziemniaki i fasola, soczewica i pomidory, rzepa, cebula i czosnek. Tak jak w całej strefie tropikalnej, tak i tu, wokół ludzkich domostw, spotkać można bananowce, których owoce w niezliczonych gatunkach służą codziennemu pożywieniu, ale też są towarem handlowym. Mamy tam również liczne gatunki tak bardzo smacznych owoców mango. Ananasy wyrastają z niskopiennych krzewów, a za to owoce papaja ciężko zwisają z dziwacznych nieco drzew. W marcu dojrzewają owoce awokado, sprowadzone tutaj zaledwie przed 100 laty. Całkiem niedawno Etiopia stała się też krainą cytrusów, bo klimat sprzyja. Obecnie zaś w regionach bardziej zasobnych w wodę powoli przyjmuje się winna latorośl, choć napoju nie daje ona szczególnie wybornego. A ostatnio, gdzieś na południu, spotkałem nawet plantację truskawek, ale to raczej towar luksusowy. Z wonnych przypraw szczególnie ważna jest czerwona papryka zwana berbere, piekielnie ostra po wysuszeniu i starciu, którą Etiopczycy lubią dodawać dosłownie do wszystkiego. Wspomnieć też warto kardamon i zielony pieprz oraz cynamon. Od wieków Etiopia słynie z aromatycznej żywicy używanej do produkcji kadzidła, którą pozyskuje się z drzewa z gatunku boswellia oraz mirry, którą dają drzewa kamforowe. Prawdziwym bogactwem Etiopii jest jednak kawa, będąca głównym produktem eksportowym, około 150 tysięcy ton rocznie. A jej plantacje pokrywają głównie centralne i południowo-zachodnie regiony, w tym zwłaszcza prowincję Kafa, skąd kawa prawdopodobnie w ogóle się wywodzi, razem ze swoją nazwą. Wszystko to wygląda pięknie i smakowicie, ale nie zapominajmy, że za przysmakami Etiopii czai się codzienność, która najpierw chce jeść cokolwiek, byle tylko napełnić żołądek. Z tego punktu widzenia ludziom na wsi jest łatwiej o przeżycie, bo ziemia rodzi wszystko, czego potrzebujemy. Ale osiadły tryb życia sprawia też pewne zasiedzenie kulturowe i cywilizacyjne. Bardziej mobilne są społeczności pasterskie. O tym jednak powiemy w kolejnym odcinku.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.